to witajcie. Właśnie, o właśnie, to jest to. Człowiek się zestresuje i od razu. O, to witajcie. Dzisiaj jest kolejny już jakby kolejny etap kursu lidera, ponieważ zapoczątkowaliśmy w tym roku kurs lidera i dzisiaj w ramach tego kursu będziemy mówić o, chciałabym powiedzieć kilka słów o służbie. Temat służby był już też przedstawiany na rekolekcjach i ja częściowo się powtórzę. Przepraszam tych, którzy byli na tych rekolekcjach, ale większość z Was, jak widzę, nie była, więc nie jest tak źle. To, co będę mówiła, jest też w kursie lidera i warto sobie do tego kursu lidera zaglądać. On jest na naszej stronie. Dlaczego w ogóle temat służby pojawia się w kursie lidera, który mówi generalnie o ewangelizacji oikos, o przyciąganiu do Jezusa tych osób, które są w naszym środowisku, które chcemy przyciągnąć do Jezusa, które chcemy tak naprawdę też zaprosić do wspólnoty ostatecznie. Więc kurs lidera mówi o schemacie bomby. Właśnie w ramach tego, czy też sieci teraz. I właśnie w ramach tego całego procesu ewangelizacji pojawia się służba. Czyli służba wobec osób, które są w naszym środowisku, za które się modlimy i które są nam bliskie i no, zależy nam na tym, żeby one też spotkały Jezusa i żeby weszły w relacje z Nim. I służba odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. Bo my pokazujemy też poprzez nasze życie, poprzez to, jacy my jesteśmy wobec tych osób, też jak gdyby stajemy się świadkami Jezusa. To tak na początek, jeżeli chodzi o kurs lidera i cały schemat bomby i tego, jak my funkcjonujemy wobec innych. Ja też chciałam powiedzieć, będę mówiła tak dosyć ogólnie o służbie, ale też chciałam powiedzieć o służbie we wspólnocie. I dlaczego w ogóle, skąd w ogóle ten temat służby się też pojawia? Dlaczego w ogóle służymy? Skąd to się bierze? Służba jest owocem modlitwy. Nie ma służby, nie ma tego, żebym ja mogła służyć wobec osób w moim środowisku poprzez jakąś drobną pomoc, nie wiem, wysłuchanie kogoś, czy też służba we wspólnocie nie funkcjonuje, czyli jest bardzo trudno służyć, jeżeli się nie modlimy. Jeżeli nie utrzymujemy kontaktu z Bogiem, jeżeli nie rozwijamy tego kontaktu, jeżeli nie mamy takiej trwałej relacji z Panem, no to nam się trudno służyć we wspólnocie. Wtedy tak naprawdę, jeżeli się nie modlimy, jeżeli nie prosimy Pana Boga o Ducha Świętego, o to, żeby On się na nas wylewał, to wtedy, tak sobie myślę, że czujemy się jak najemnicy we wspólnocie. I też czujemy, że nie chcemy służyć innym, że dlaczego mamy to robić? I wydaje mi się, że bez modlitwy jest bardzo trudno właśnie posługiwać, bo ja jak gdyby nie mam w sobie w tym momencie ducha, nie mam charyzmaty, które są dawane przez Ducha Świętego, są we mnie niejako takie martwe i nie ma we mnie też miłości Ducha Świętego. To taki pierwszy punkt, że służba jest owocem modlitwy. Nie ma służby, nie ma posługiwania bez modlitwy. I to też o tym mówiliśmy na rekolekcjach. Druga, jeżeli chodzi też o w ogóle o życie, o powołanie, o realizację woli Bożej, to też nie ma możliwości realizacji powołania, nie ma możliwości realizacji woli Bożej bez takiego znajdowania w sobie, bez znajdowania w sobie miłości Ducha Świętego i bez służby. Samo powołanie, czy to będzie powołanie w życiu małżeńskim, czy to będzie powołanie do kapłaństwa, czy w jakimś zakonie, zawsze to będzie wiązało się ze służbą. Popatrzcie na przykład na powołanie w małżeństwie, na przykład na wzajemną służbę małżonków, czy też rodziców wobec dzieci. Właśnie tak realizuje się służba. Jeżeli ja myślę o realizacji woli Bożej, to zawsze będzie to tak, że będę odnajdowała w sobie większą miłość i będę odnajdowała w sobie takie życie w służbie. I to jest też to, o czym mówił Jan Paweł II, że człowiek w momencie, kiedy staje się darem dla drugiego człowieka, kiedy właśnie daje się innym, kiedy służy, to odnajduje swoją godność i odnajduje godność drugiego człowieka, tylko w taki sposób. I o tym też właśnie na przykład Jan Paweł II mówi w takiej pracy Dar i Tajemnica. Takim naszym odniesieniem jest przede wszystkim, jeżeli chodzi o służbę, Ewangelia i postać Jezusa. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza: kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Niech będzie niewolnikiem waszym. No to się wydaje mocno rozczarowujące, mocno takie zabójcze dla naszych takich aspiracji do tego, żeby właśnie stać się kimś ważnym, żeby nasze życie było ważne. Tymczasem dla Jezusa człowiek staje się wielkim nie wtedy, kiedy ma wielką władzę i realizuje tą władzę, tylko ta wielkość zależy od właśnie bycia dla innych, od służby innym. I Jezus jest dla nas odniesieniem, jeżeli chodzi o służbę, ponieważ On sam przyszedł na świat, żeby służyć. I bardzo często w różnych Ewangeliach pojawia się ten temat. Szczególnie mi na przykład utkwił taki moment, kiedy Jezus podczas ostatniej wieczerzy myje swoim uczniom nogi. I dla mnie to jest taki symbol służby, bo symbolizuje ta scena właśnie służby i oddanie się innym. Ja tylko przytoczę taki fragment z Ewangelii. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. I dla mnie właśnie to jest to, że Jezus przyszedł po to, żeby służyć, żeby być dla innych. On zawsze był dla innych, zawsze innym, jakby poświęcał swój czas innym. I do tego też zaprasza nas na wszystkich kartach Ewangelii. Zaprasza nas do tego, żebyśmy służyli, żebyśmy oddawali nasze życie innym, żebyśmy się w ten sposób realizowali. I sama Maryja na przykład też uznaje siebie za służebnicę. Mówi: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ona nie mówi tego, bo to jest dla niej takie ciężkie. Ona to mówi dlatego, że jest w kontakcie z Bogiem, jest pełna Ducha Świętego i czuje miłość Boga. Maryja też jak dowiedziała się o tym, że będzie matką Syna Bożego, to ona nie przyjęła takiej postawy, to teraz ja sobie tutaj usiądę i odpocznę, ponieważ jestem w ciąży i muszę się jakoś przygotować do tej całej sytuacji. Ona po otrzymaniu tej wiadomości, po przyjęciu tej sytuacji, poszła służyć Elżbiecie. Bo wiedziała, że to jest, jakby natychmiast zdecydowała się na to, żeby pochwaliwać, żeby służyć z komuś ze swojej rodziny. To jest jakby, to są te dwa przykłady, takie dla mnie najważniejsze, Jezus i Maria. Też jeżeli chodzi o służbę, to służba jest czwartym celem naszej wspólnoty, naszych komórek. Służba w Kościele i we wspólnocie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy też pozytywnie na to spojrzeli, jeżeli chodzi o służbę, ponieważ służba, znaczy bez takich posług jak posługa animatora.
Dlaczego?
Bardzo pewnie. No. Czyli ta posługa animatora chyba jest ważna. Okej. Okay. W każdym razie, wiecie, gdyby nie było posługi animatora we wspólnocie, czy posługi duszpasterza szczególnie, to ta wspólnota by nie funkcjonowała. Bardzo trudno mi sobie wyobrazić tą wspólnotę bez animatorów. Nie byłoby jej po prostu. Tak samo, jeżeli chodzi o takie posługi, jak posługi w diakoniach. No wyobraźcie sobie naszą wspólnotę bez diakonii uwielbienia, czy też bez diakonii technicznej. Po prostu jest, jakby jest takie całe bogactwo posług, które realizujemy, że warto na nie spojrzeć, warto też docenić to, że my tutaj też dajemy siebie i czynimy to z miłością. I żeby też do tej posługi się odnosić z szacunkiem, ponieważ nie tyle z powodu osób, które wykonują te posługi, ale z powodu jakby takiego wyboru Bożego, że Pan Bóg powołał nas do tego, żebyśmy realizowali te posługi i że to jest takie namaszczenie, żeby uszanować to namaszczenie. W kursie w tym podręczniku Lidera jest też jest kilka wskazówek w ogóle też jak służyć. Wszystko w oparciu o Słowo Boże. Ja tylko wymienię te wskazówki. To są takie, powiedziałabym, trudne i głębokie słowa, ale warto się nad tym pochylić. Warto się też tym kierować. Więc jak służyć? I Pismo Święte zachęca nas, żeby to czynić z miłością. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Konkretnie i z konsekwencją. Z pokorą, traktując służbę jako dar Boga. To też chciałam podkreślić, że warto też dziękować Bogu za to, że możemy służyć, że możemy posługiwać. Bez osądzania. To też jest ważne, żeby nie oceniać. Też nie oceniać naszych braci czy siostry w Oikos, naszych. Jak oni się też wyrażają, czy jakie mają swoje doświadczenia, bo my też tak naprawdę nie znamy doświadczeń czy życia innych ludzi, nie wiemy skąd wynikają czasami ich zachowania czy postępowanie. Też papież Franciszek mówi o tym, powiedział o tym w 2015 roku, jak liderzy komórek spotkali się w Rzymie z nim, żeby właśnie w tych komórkach siebie nie oceniać. Wydaje mi się, że ocenianie siebie nawzajem jest bardzo niszczące, też w naszych grupkach. I to wraca w sposób taki negatywny. Jezus mówi, nie oceniajcie, abyście nie byli sądzeni. Z wiarą. Czyż nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Z radością, z wytrwałością, ze współczuciem, wcielając łagodność i miłosierdzie Boga. Może nie będę już przedłużała tego, jeszcze też chciałam powiedzieć wam, że ostatnio też słuchałam takiej konferencji jednego z liderów takiej wspólnoty Mocni w Duchu, ojca Remigiusza. Zapewne znacie tę wspólnotę. On też mówi, że takim najważniejszym zadaniem lidera we wspólnocie, a tutaj są przecież animatorzy, liderzy, jest to, żeby zachęcać innych do służby. I to jest też ważne w naszych grupkach, żebyśmy zachęcali siebie do służby w taki sposób, powiedziałabym, rodzicielski, z zaufaniem, że ja mogę zaufać osobom w mojej grupce i mogę im powierzyć różne zadania, czy to poprowadzenie spotkania, czy zorganizowanie wyjścia, że to jest tak, że Pan Bóg daje nam poprzez Ducha Świętego różne charyzmaty, różne talenty, żebyśmy mieli tego świadomość, żebyśmy tych darów i talentów używali i żebyśmy też sobie nawzajem ufali. W takim podsumowaniu też w podręczniku lidera jest napisane: miej serce sługi podobne do serca Jezusa. Amen. I chciałam też zaprosić Asię Kwiatkowską do krótkiego świadectwa na temat jakby jej doświadczenia służby. Asia jest liderką też, jest, jak wiecie, w diakonii patriotycznej i myślę, że akurat ona może dużo na ten temat powiedzieć.
Które długoterminowych prowadziłam wspólnotę w Warszawie. Więc pomocowałam zajęcia do czwartku wieczór i jechałam w piątek, miałam spotkanie grupki, spotkanie animatorów i inne różne spotkania. I to był naprawdę bardzo bogaty czas, ale tylko dlatego, że oddałam go Chrystusowi, ja w to mocno wierzę. I później po studiach, jak przyszłam do, znalazłam pracę, pracowałam w Instytucie Matki i Dziecka. I tutaj, ponieważ taki mam nacisk właśnie służba Oikos, nie tylko ja może nawet bardzo mało, ale modliliśmy się z taką znajomą w intencji tych ludzi, z którymi pracowałam, ponieważ tam powstawały pierwsze programy takiego wychowania seksualnego, bardzo brutalnego. Z Ameryki przyjeżdżały panie i uczyły nie mnie akurat, ale taką grupę, która później z tej grupy powstała taka grupa Ponton, bardzo szkodliwa, która zajmowała się wychowaniem seksualnym. I ta modlitwa spowodowała, że to wszystko się rozwaliło i ja w to mocno wierzę. Tą dyrekcję zwolniono i w ogóle doszło do zupełnie innej sytuacji. I tutaj nagle znalazłam się na spotkaniu z obecnie świętą Matką Teresą z Kalkuty i nagle, tak działa Duch Święty, jestem przekonana, nagle pojawiło się takie pragnienie, żeby zmienić pracę i iść właśnie w tym kierunku. Razem z koleżanką poszłyśmy pracować do Caritasu, czyli zaczęłyśmy pracować w pomocy społecznej. To jest zbliżone, ale to jest również służba. I ja po tej pracy jako asystent w Instytucie Matki i Dziecka przyszłam pracować do noclegowni dla bezdomnych mężczyzn. Ich było 80, ja jednak tak się zastanawiam, co ja robię tu. Ale Pan Bóg dawał mi różne pomysły i dawał też ludzi. I razem z podobnymi zapaleńcami, można powiedzieć, których było około 12, bo byliśmy na zasadzie takiej umowy Miasta Stołecznego Warszawy z organizacjami pozarządowymi zatrudnieni, tworzyliśmy taką kompleksową pomoc osób bezdomnych, która polegała między innymi na pomocy nie tylko w wyjściu z alkoholizmu, ale również z bezdomności. Bardzo profesjonalnie, powiem szczerze. I pisałam projekty różne i organizowałam pielgrzymki do Częstochowy z całymi autokarami bezdomnych. Także to był taki niezwykły czas, bardzo twórczy. I to też była służba temu Oikos, które Pan Bóg mi na ten czas dał. Pominę różne zawirowania, które były później, tam pracowałam 5 lat i teraz pracuję w służbie cywilnej. I też chcę powiedzieć, że omadlam tych ludzi, z którymi pracuję, bo to często są ludzie bardzo agresywni wobec Kościoła. I wiem, że Pan mnie tam postawił. I za to wszystko, co Pan Bóg dla mnie uczynił i że nieustannie powołuje do służby, chwała Panu.
Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że służba uzdrawia z takiego chorego egocentryzmu. Tak. Jak chcesz być zdrowy, to zacznij służyć. Nie? A wszyscy jesteśmy chorzy.